Ostatnio mówimy o dziękczynieniu, a dzisiaj spróbujmy zaczerpnąć coś z natury Bożej. Bożą naturą, Bożej obecności jeszcze jest coś takiego jak chwała. To jest jak gdyby dwustronne. Jeżeli my chwalimy Boga, możemy przeżywać. Tak. Możemy doświadczać i przeżywać tej chwały. W psalmie 48, werset 2. Wielki jest Pan i godzien wszelkiej chwały w mieście Boga naszego na świętej duszy.
Na swej
świętej duszy. Wielki jest Pan. To jest to, co potrzebujemy, jak sobie uświadomić, że chcemy, jeżeli chcemy Mu oddawać chwałę, to ona musi być jak gdyby proporcjonalna do tego, kim Bóg jest. I to jest słowo, które można powiedzieć, niezmierzona chwała. To jest coś, co nie możemy ogarnąć. Coś, co jak gdyby jest ponad nami. W psalmie setnym odnosiliśmy się do kilku powodów, które były tym, dlaczego chwalimy Pana. W psalmie 4 i 5 w wersecie 4 i 5 wejdźmy do Jego bramy z dziękczynieniem. Wejdźmy w bramy Jego z dziękczynieniem. W przedsionki Jego z pieśnią chwały. Wysławiajcie i błogosławcie imieniu Jego. Albowiem dobry jest Pan, a na wieki trwała swa Jego. A wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Dwie takie rzeczy. Dziękczynienie i chwała. Jeżeli udaje nam się to zachować, dziękować i widzieć Boże działanie w tym wszystkim, to możemy zauważyć, że im bardziej to robimy, tym bardziej przekonujemy się, że Bóg działa w tych rzeczach. Im bardziej mamy trudniejsze rzeczy, podchodzimy do trudniejszych rzeczy z chwałą i dziękczynieniem, możemy zbudować w sobie te warownie przekonania, że Bóg jest dostępny i możliwy. I możemy dotykać się Go mocy. W Księdze Izajasza w 60 rozdziale w 18 wersecie tam całe. Już nie będzie się słyszeć o gwałcie w Twojej ziemi, ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie Twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. To potwierdza nam to, że mamy tutaj do czynienia z, jak gdyby z budowlą. Oglądamy mury. Pracuję na Stradomiu, tam w Kraków, jakby ktoś widział, a miałem możliwość patrzeć na te mury. To nie są mury takie, jak dziś się buduje, 30 cm. Tam są mury metrowe albo jeszcze większe. I w pewnym sensie możemy odnieść to do tego słowa, że to, co tu jest napisane, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwałą. Można powiedzieć, że wejście do obecności Bożej przez bramę chwały to jest dotykanie się Jego obecności. Jest coś takiego, nie wiem, czy ktoś pamięta. Dawno temu, ja jeszcze z dzieciństwa coś takiego pamiętam. Jeżeli chodzi o mieszkanie, tam gdzie się mieszka, tam gdzie się przebywało, było takie odniesienie, gdzie siedzisz, czyli gdzie mieszkasz, gdzie siedzisz. I w samym 22, w 4 wersecie popatrzmy sobie na to stwierdzenie. Psalm 22, 4 werset. A przecież ty jesteś święty. Przebywasz w chwałach Izraela. Tu mamy to, co robimy na początku. Chwalimy i śpiewamy. Chwalimy i śpiewamy. I to jest cenne. Tu, można powiedzieć, siedzi Bóg. Tu siedzi Bóg. Jest też coś więcej. Jeżeli udaje nam się, a udaje nam się śpiewać, chwalić i budować. Budować Jego siedzenie, Jego tron w nas. Aby Bóg mógł przez naszą chwałę, uwielbienie, nasze dziękczynienie budować swój tron w nas samych. Musimy pamiętać, że Bóg jest Bogiem łaskawym. Nie wtargnie na siłę i nie będzie żądał od nas tego. Jak gołąb oczekuje od nas naszego zaangażowania, abyśmy mogli przez decyzję uwielbiać i budować tron tych murów w nas samych. To jest coś, co możemy osiągnąć poprzez to, co jest napisane, ciągle się módlcie, czyli ciągle chwalcie, ciągle go uwielbiajcie. Psalm 106, w 40, może powiem coś na temat psalmów, ponieważ dzisiaj mamy dużo z psalmów. O ile dobrze to mam zapisane, słowo Tehelim znaczy chwała, czyli znaczy uwielbiać. To jest księga chwały. Same psalmy, wszystkie psalmy to są księgi chwały. I muszę powiedzieć, że słucham niejednokrotnie Ewangelii i Słowa Bożego. Czy na przykład słucham nauczania łaski i mamy tam same dobre rzeczy. Nazwijmy sobie tak super. Ale kiedy czytamy psalmy i Dawid wylewa swoją duszę przed Bogiem, tam już nie ma takich super rzeczy. Okazuje się, że to jest nasza natura człowieka. Nas samych. Ten człowiek cielesny. Ten, gdzie czasami ta warstwa Boża gdzieś nie jest, zresztą nie jest tak w tej chwili. Co się stało? Z czymś doświadczyliśmy. Może sami upadliśmy. I On woła. I psalmy są takim odbiciem nas samych. Gdzie z jednej strony możemy wołamy odnów Ducha Twego w nas, o Boże. A w innym miejscu ten Duch woła. Błogosławi, uwielbia. Psalm 106, 47 werset. Zbaw nas, Boże, zbaw nas, Panie Boże nasz. 47. Zbaw nas, Panie Boże nasz, i zgromadź nas pośród narodów, abyśmy dziękowali imieniu Twojemu i aby naszą chlubą było uwielbienie Ciebie. Inne tłumaczenie tutaj tych słów, słowo chluba, w niektórych tłumaczeniach możemy znaleźć słowo triumf. Zbaw nas, Panie Boże nasz, i zgromadź nas wśród narodów, abyśmy dziękowali imieniu Twojemu i aby naszym triumfem było uwielbienie Boga. Nie wiem, czy... Ja myślę, że kto był w Hiszpanii, w Francji, tam są łuki triumfalne. One były budowane dla kogoś, kto odniósł zwycięstwo. Powiódł za sobą Niemców. Gdzie jechał na tych rydwanach i ludzie klaskali, jak gdyby dziękowali za odniesione zwycięstwo. I kiedy sami popatrzymy na to, to na pewno doświadczyliśmy w swoim życiu już nieraz tego chwalenia, uwielbienia i jechania na tym rydwanie. Tak się czujemy. Tak, to jest jeden z elementów emocji. Ale im bardziej w to wchodzimy, im bardziej udaje nam się osiągać to, to jest nasze miejsce. Słowo Boże mówi, że tam jest nasze miejsce. To jest odnoszenie tego triumfu, aby naszym triumfem było uwielbienie Boga. W Nowym Testamencie mamy niejednokrotnie takie słowo. Myślę, że w drugim liście do Koryntian nasze tłumaczenie nie zawsze jest tak, że udaje nam się odczytać jakby ciągłość tego 2.14, drugi list do Koryntian 2.14. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje nam zawsze zwycięstwo w Chrystusie i sprawia przez nas rozchodzi się godność poznania Bożego po całej ziemi. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje nam zawsze zwycięstwo. Z tym, że w niektórych tłumaczeniach tutaj jest też słowo triumf. To triumfujące zwycięstwo, ten triumf zwycięstwa dosłownie. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje triumfalne zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wolność poznania Bożego po całej ziemi. Ja pamiętam kiedyś z Katowic, kiedy pierwszy raz tam byłem w tym zborze, to osoby, które mówiły, dzieliły się z nami różnymi rzeczami, coś mi było. To nie było taka, jak się idzie, przepraszam, tak powiem, na niektóre spotkania, gdzie jest coś na zasadzie, no jak to jest w korporacjach. Siedzisz, słuchasz, w zasadzie tylko słuchasz. Ale tam można było powiedzieć, że te osoby miały tą woń miłą Bogu, tego Ducha Bożego. I to jest ten udział tego triumfu. Psalm 30, w 12 i 13 wersecie, chciałbym nieco spróbować, abyśmy mogli dotknąć się pewnej obecności Bożej. Zmieniłeś skarbę moją w taniec, rozwiązałeś mój pokutny wór, przepasałeś mnie radością, aby dusza moja śpiewała i nie zamilkła. Panie Boże mój, będę Cię wiecznie sławił. To jest efekt uwielbiania Boga. W psalmie 16, w 9 wersecie, trzy takie fragmenty spróbujemy sobie zestawić razem, aby... Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. I jeszcze jeden werset spróbujemy sobie tak z tym połączyć. Dzieje apostolskie, 2 rozdział, 26 werset. Dzieje, 2 rozdział i 26 wers. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei. I tu mamy jedno słowo, które chciałbym zauważyć. Słowo język. To jest jak gdyby ten nasz Boży dar, który możemy uwielbiać Boga. To jest coś, co my wiemy, kim jest język i co potrafi. Jak wiele potrafi zrobić dobrego, jak wiele potrafi zrobić złego. I tutaj Paweł, jak gdyby tłumacząc tłumaczenie Starego Testamentu, i rozradował się język mój. Użył słowo uwielbienie językiem. Albo cel języka. Powiedzmy sobie wprost, cel tego języka jest po to, aby Boga uwielbiać. I jeżeli mówimy komuś złe słowo, to sami już możemy zrozumieć, że nasz cel został wybiony. To nie po to Bóg nam dał język, abyśmy w nim robili coś niewłaściwego. Po to, aby można było rodzić pozytywne owoce. Po to jest nasz język. Ktoś powiedział, że używając języka w innych celach, to jest nadużycie. Dosłownie użył słowo nadużycie. Otwórzmy sobie 61 rozdział Księgi Izajasza, 3 werset. Dobrze nam znany. Chciałem tam zwrócić uwagę na jedno słowo, z tym, że w naszym tłumaczeniu też nie do końca jest to tak przekazane, jak tłumaczenie, które... 3 werset. Aby dał płaczącym nad Syjonem zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Ja bym chciał odnieść się do słowa uciśnienia, bardziej uciśnienia. Aby dał płaczącym nad Syjonem zamów zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. Zderzamy się z przeróżnymi sytuacjami w życiu. Zderzamy się z wieloma pozytywnymi i negatywnymi rzeczami. Ja będąc kiedyś w Warszawie byłem bardzo zwróciłem uwagę, jak o wiele chorób trzeba się modlić i jak musimy walczyć o wiele chorób związanych nawet z rakiem. Jak wiele potrzebujemy, ilu wierzących jest w różnych stanach, nawet są i stany depresji. Jest to naturalne, brak jakiegoś składnika. Ale jednym z takich elementów Bożego lekarstwa, powiedziałbym wprost, z tym duchem uciśnienia, zwątpienia, to jest chwała. Albo mówiąc inaczej, znalezienie powodu, za co Bogu należy się chwała. Tych powodów w słowie dzisiaj poruszaliśmy już kilka. Tych powodów było wiele. Psalm setny jest jednym z takich dowodów, powiedziałbym dowodów. Powiem też inaczej, kiedy na przykład zwracamy się do osoby, która pije, który ma ten problem i ciągle w nim trwa i próbuje znaleźć wyjścia, ale wyjścia nie widzi. Jednym z takich dowodów jest słowo wykonało się, że Jezus zrobił wszystko, aby to jest przekonanie tej osoby, że to nie jest tak, że nie ma wyjścia. Wykonało się. Twoje uwolnienie już się wykonało. Tak samo i w tym wypadku szukamy rzeczy, za co możemy chwalić Boga. Kiedy mamy taki trudny stan, ciężki stan, to nie zawsze jest nam z tym po drodze, to uwielbianie, to budowanie tego muru, tego tronu Bożego w nas zmienia obraz naszego postrzegania. Jeremiasz, może Psalm 33, 1. Radujcie się w Panu sprawiedliwym. Prawym przystoi chwała. No, nie da się ukryć, że ten werset mówi bardzo wiele o pewnej rzeczy. Że kiedy się słyszy nauczanie na temat samych superlatów w chrześcijaństwie, to jest to jedno słowo, które troszkę wykazuje pewną rzecz. Prawym przystoi chwała. Żeby doświadczyć słowo prawym, potrzebna jest pokuta. Nie można bez pokuty osiągnąć słowa prawdy. Trzeba wiele zmienić w myśleniu. Jest wiele takiego nauczania, w którym mówi się, kiedy pomija się pokutę, mówi się, jest fajnie, jak jest super, jak jest nie wiadomo jak. Ale ci ludzie ciągle, którzy próbują osiągnąć ten stan, nie udaje się. Ponieważ pokuta jest jednym z takich drzwi do tego. Radujcie się w Panu sprawiedliwi. Ci, którzy pokutowaliście. Prawo, czysto i chwała. W liście do Hebrajczyków, 13 rozdział, 15 i 16 werset. Przez Jezusa składajmy ofiarę Bogu pochwalną. To jest owoc warg, które wyznajmy Jego imię. I nie zapominajcie dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Przez to, co Jezus dokonał, przez to, że On za nas umarł, przez wdzięczność w związku z tym, składajmy Bogu ofiarę. I tu mamy pewną rzecz również. Słowo ofiara wiąże się z kosztem. Potrzebny jest czas. Potrzebny jest okres, który na to poświęcimy. Potrzebne jest zdobycia poznania tego, dlaczego składamy tą ofiarę pochwalną. Dlaczego mu dziękujemy. Nie zapominajcie o dobroczynności i pomocy wzajemnej. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Mamy tu jak gdyby fragment woli Bożej. Psalm 8, werset 3. Mógłby się wydawać, że to porównanie jest troszkę trudne, ale w ust dzieci i niemowląt ugruntowały się moc na przekór nieprzyjaciołów swoim, aby poskromić wroga i mściciela. Czy zauważyliście tutaj, że Bóg użył słowo dzieci? Czy dzieci wiele mogą? Czy dzieci wiele potrafią? Dorosły człowiek jest w stanie okiełznać. Natomiast Bóg mówi tutaj słowo dzieci. Ten werset odnosi się nieraz do nas samych. Do naszej, że tak powiem, mocy i niemocy. Nie zawsze mamy tą taką... Czujemy się w takiej mocy, w takim power, taka siłą. Ale czasami nie czujemy się w tej mocy. Czasami przewala nas tysiące obowiązków, jak gdyby rzeczy, obowiązków, problemów, czegokolwiek. A Bóg mówi, że z tej niemocy waszej mogę ugruntować sobie moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić się wroga i myśliciela. Że mamy potężną siłę właśnie wtedy, kiedy nam się wydaje, że nic nie możemy, że nie jesteśmy w stanie, to z takiej siły, z naszej niemocy Bóg jest w stanie to uczynić. Pięćdziesiąty psalm i 23 werset. Kto ofiaruje dzień czynienie czciwie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże swoje zbawienie. Kto ofiaruje dzień czynienie czciwie, a temu, kto nienagannie postępuje, ukaże swoje zbawienie. Jest tutaj wniosek dla nas. Bardzo ciekawe. Wyjście z sytuacji bez wyjścia. Powiedział Wojciech. Wyjście z sytuacji, w której nie widzimy wyjścia. Temu, kto nienagannie postępuje, ukaże zbawienie Boże. Kto ofiaruje dziękczynienie. Jeżeli coś, jeżeli dziękujesz, jeżeli to jest słowo ofiarować, czyli poświęca swój czas, czcimy, dziękuję. Ja jestem dla niego drogą wyjścia. Jeden z takich przykładów, niesamowitych przykładów jest Księga Jonasza 2.2. Stara historia Jonasza to był mąż Bożym, powiedzmy sobie wprost, który został powołany, aby napomnieć Niniwę. Natomiast postąpił jak część z nas na początku. W drugą stronę. Jest takie stwierdzenie niesamowite, które zauważyłem, że kiedy przychodzimy do Pana na samym początku, jesteśmy pewni ochoty, werwy i mówimy tak, pójdziemy wszędzie, ale kiedy mija 10 lat, to się może okazać, że nie do końca. A są niektórzy, którzy od razu marudzą, ale pójdą. I to jest właśnie taki Jonasz. Poszedł, bardzo prosto. Ale zobaczmy w tym wersecie 2.2. Sytuacja mniej więcej wygląda tak, że Jonasz jest już połknięty przez rybę. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga w znaczności ryby i mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli. I odpowiedział mi: z głębokiej krainy umarłych wołałem o pomoc. I wysłuchał mojego głosu. Można powiedzieć coś takiego, że kiedy jesteś w takiej sytuacji, kiedy nie widzisz tej drogi wyjścia, to chwała i uwielbienie powoduje, że coś się dzieje. Można powiedzieć tak, kiedy ryba się źle poczuła? Nie wcześniej, aż Jonasz zaczął się modlić. Tak jej było niedobrze, że wyrzuciła to, co miała w sobie. W momencie, kiedy Jonasz zaczął się modlić. Mamy taką historię również w drugiej księdze Kronik, w 20 rozdziale. Mamy tam historię, kiedy znowu nie ma wyjścia. Sytuacja, druga księga Kronik, 20 rozdział. I od wersetu 21. Wielka armia zmierza w kierunku Izraela. Wojski naciera w kierunku Izraela. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwała sława Jego. Efekt jest taki, że oni tak naprawdę wcale nie walczyli. Kiedy doszli już do tego miejsca, gdzie mieli walczyć, kiedy stoczyli w zasadzie niewielki bój, armia sama, jakby pokonała, sama siebie załatwiła. To Bóg za nich walczył. To Bóg dokonywał tego zwycięstwa. Zobaczmy jeszcze Dzieje Apostolskie 16. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, tak iż się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. Wtedy, kiedy dziękowali, kiedy wielbili, kiedy modlili się, kiedy wielbili Boga, kiedy się modlili. I czasami jest taka sytuacja, że kiedy jesteśmy w takich różnych sytuacjach, to zbawienie Boże, można powiedzieć, samo się otwiera. Że człowiek w ten sposób przygotowuje sobie drogę do wyjścia. Że Bóg dokonuje coś więcej, niż my możemy widzieć, niż my możemy oczekiwać. Kiedy możemy chwalić Boga? Zawsze się mówić. Jak? W całym sercu. Kto? Myślę, że na koniec już stale psalm 150 o tym nam powie zupełnie. Psalm 150, ostatni werset. Nie wszystko, co żyje, chwali Pan. Wszystko, co żyje. I można sobie uzmysłowić coś takiego, że kiedy patrzymy na zewnątrz, kiedy rozmawiamy z ludźmi, kiedy mówimy o organizacji, to tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Albo żyjesz, chwalisz Pana, idziesz i tam, gdzie jest twój cel, albo jest nicość, albo już nic nie ma. Kto chwali Pana? To, co żyje. A jeżeli nie żyje, to jest martwy. To już nie chwali. Zatem chwalmy Pana.